Cześć i czołem, dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Szyszko oraz Jako, czyli Piotr Szychowski, dzień dobry, oraz Piotr Wasiak.
Dzień dobry.
Witamy w audycji internetowej, podcaście.
Z najlepszej.
Według prowadzących, to my. I żeby nie przedłużać, słuchajcie, bo dużo, wbrew pozorom, zadziało się w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
W ogóle taki wysyp gier, to już wcześniej się zaczęło, nie? W sensie w poprzednim odcinku.
Ja nie o samych grach mówię, ja mówię o informacjach, ja mówię o potencjalnych zapowiedziach, do czego sobie oczywiście przejdziemy. W każdym razie w branży growej dzieje się bardzo dużo. I od naszego ostatniego nagrania sprzed dwóch tygodni naprawdę mamy o czym rozmawiać, bo wreszcie się tak, słuchajcie, stało, że Piotrek grał w gry.
Ohoho!
I
gry wideo, i nawet jedną przeszedłem do końca.
Którą ci udostępniałem na swoim koncie, non stop do mnie wypisywał, ej, mogę włączyć. No. I o niej też opowie, bo jest zajarany. Więc szykuje nam się naprawdę wypakowany odcinek, ale jeszcze
muszę ci się do czegoś przyznać.
No jeszcze chciałem zaowalować nasz wstęp, że jesteśmy zgrajcy, nas co dwa tygodnie możecie słuchać.
Ale ja się chciałem tak od razu przyznać.
Dobrze,
tak na wstępie.
Dawaj.
Że po roku, czy tam 9 miesiącach, tak sobie z tego żartujemy, że zawsze...
Będziesz miał syna.
Że ja tylko w bobry gram i chciałem się przyznać, że po tam 8-miesięcznej przerwie znowu gram w bobry.
Wiem, bo 10 minut temu, jak się połączyliśmy na Discordzie, to wyświetliło mi się na Discordzie adnotacja, że Piotrek jest aktualnie w grze Timberborn.
Ale wiesz...
Dlaczego mnie to nie dziwi?
Ale wiesz co? Nie wyłączyłem jej, cały czas działa w tle tak. I bobry mi zbierają drewno.
Czyli jak ja będę przynudzał albo będę mówił ważne rzeczy, na których powinienem się skupić, to ty w tym czasie będziesz klikał.
Jakbym patrzył w drugą stronę, to znaczy, że klikam bobry, nie?
A kiedy patrzysz w drugą stronę? W sensie z tej mojej perspektywy. Aha, musiałem sobie umiejscowić twój drugi ekran. Dla tych, którzy nas mogą oglądać, bo pamiętajcie, że możecie nas też podglądać na YouTubie oraz na Spotify, bo do tego chciałem przejść, że co dwa tygodnie się pojawiamy właśnie na kanale Zgrajcy na YouTubku, Spotifyku, Google i Apple Podcastach, to właśnie na YouTubie i Spotify możecie nas też oglądać. Nie ma czego tam za bardzo oglądać, bo to są dwie gadające głowy, ale może ktoś lubi sobie połączyć,
ale
wiecie,
piękne.
Dźwięk z... piękne. Twoja jest wypolerowana dziś.
No. Jak włosy są piękne, sobie... to nie musi ich być dużo.
Tak jest. Możecie sobie połączyć nasze głosy z naszymi twarzami, no ale żeby już tego przesadnie długiego wstępu stało się zadość, to chciałem cię zapytać, Piotrze, co tam u ciebie słychać w tych dwóch ostatnich tygodniach, poza tematami odcinka, o których opowiadasz.
Poza tematami.
Co tam się u ciebie działo?
Wiesz co, no... dwie planszówki były grane w zeszły weekend, znaczy w sensie w miniony weekend. To była planszówka, która niedawno miała swoją premierę i to była planszówka, Matko Boska, mam czarną dziurę w mózgu. Ten film...
Pięknie się przygotowałem.
Tak, ten film o dzieciakach, które...
Stranger Things.
Tak, Stranger Things. Boże.
Tak? Trafiłem?
Tak, wow. Tak. W planszówkę Stranger Things, bardzo fajna, bardzo taka szybka, trzeba szybko przejść do działania, żeby uratować Willa i pomóc jedenastce. Także...
To jest koopowa planszówka?
Tak,
to znaczy
jednoczysz się
z innymi graczami przeciwko samej grze i mechanice?
Przeciwko grze, tak. Gramy przeciwko oczywiście tym złym stworom, bo to jest... Planszówka jest osnuta na pierwszym i drugim sezonie serialu. I możesz sobie wybrać, czy na przykład grasz w sezon pierwszy i wtedy masz tylko tego rododendrona, Aragoga, Boże, jak on się nazywa, ten stwór taki, ten kwiatek.
Plant versus Zombies.
Tak, i albo w sezon drugi, gdzie jest trochę trudniej, to żeśmy sobie ograli właśnie sezon pierwszy.
Demogorgon.
Czyli taka wersja Demogorgona. To był suchar, możesz się śmiać.
Nie, to nie był suchar, to po prostu powtórzyłeś dwa razy tą samą nazwę i myślałeś, że to będzie śmieszne. Dobra, a druga planszówka?
A druga planszówka, ponieważ no, ja jako gracz to w gry komputerowe, to jest Cywilizacja 6. Znaczy, cywilizacja, planszówka na podstawie Cywilizacji 6, z grafikami z Cywilizacji 6. Cywilizacja Nowy Początek, A New Beginning. To już wyszło parę lat temu, w sensie, bo w ogóle planszówka Cywilizacja to już była jakiś czas temu. Natomiast ja, nie tak dawno wyszła jej taka nowa, odświeżona wersja. No i też oczywiście mamy, budujemy mapę z heksów i musimy zrealizować jakieś tam wylosowane cele, budować cuda świata, tak? I zajmować elementy planszy. Także no rewelacja. Rewelacja i ona już jest trochę dłuższa, taka właśnie ekonomiczna, także to już jest, to już ze 3 godziny grania jest. Natomiast podczas kiedy Stranger Things, no to jest godzinka, jedna partia to jest godzinka i już, i lecisz dalej.
Ja cię mogę pochwalić i wam, drodzy słuchacze i widzowie, że w najbliższy weekend znów wzorem moich obiadów piątkowych, planszówkowych, mm-hmm. na których się spotykam z moimi przyjaciółmi, kuzynostwem od czasu do czasu, będziemy właśnie w Łodzi spotykać się na miejscu i ogrywać 2, a może nawet 3 gry planszowe. Mm-hmm. Pewnie w następnym odcinku z Grajców o tym pokrótce opowiem. Zależy się od tego, jak mi pójdzie, bo jeżeli przerżnę sromotnie, to nie będę się odzywał. Ale na to konkretne spotkanie, właśnie od piątku do niedzieli, na cały weekend, wybraliśmy sobie 2 takie kobyły. Mm-hmm. Jedna z nich to jest Chaos w Starym Świecie, to jest Warhammer. Chaos in the Old, tak, Warhammer Chaos in the Old World. Czyli mamy te bóstwa warhammerowe i no, sprzymierzanie się z nimi, działanie pod poszczególnymi rządami. A drugą z tych dużych kobył jest Scythe, czyli Scythe. Czyli kosa po prostu, tak?
Tak, ale to jest na podstawie tych obrazów Różewicza, tak jak...
Różalskiego.
Jakuba Różalskiego. Tak jak ten RTS, jest... czyli 1920 rok, bitwa, czy wojna polsko-bolszewicka i mamy mechy.
Tak jest.
Parowe, steampunkowe.
Steampunkowe, tak. Więc pierwsza wojna światowa, ale właśnie z domieszką mechów i wszystko... przyozdobione właśnie ilustracjami Jakuba Różalskiego, który jest już też tutaj nawet wymieniony wśród twórców właśnie jako ilustrator. Figureczki, całkiem zacne, plansza duża i wszelkie.
Zastanawiałem się, czy nie kupić, ale ona zdaje się nie miała jakiejś tam mega recenzji. Ale...
Bardzo chętnie, dlatego będę chciał ci i wam, drodzy słuchacze, zdać jakiś tam nawet pokrótce raport po prostu, mm-hmm. jak mi się w to grało, bo będę grał w to pierwszy raz. W Chaos będę grał po raz drugi, aczkolwiek pierwszy raz, kiedy grałem, to były chyba takie szczeniackie lata liceum i niewiele z tego pamiętam. Aczkolwiek poczytuję sobie, że pójdzie mi trochę lepiej, przynajmniej pod kątem znajomości lore, bo bardzo mi się podobał Warhammer 3. Total War Warhammer 3, tego tytułu nie,
w sensie
brakowało.
W sensie komputerowy.
Komputerowy, tak. Troszeczkę bardziej się zaznajomiłem z lore, bo jakkolwiek Warhammer... No nie jest mi jakoś tam bardzo znanym systemem pod kątem lore. Zawsze byłem tym gościem, który wolał Dungeons and Dragons, takie bardziej klasyczne high fantasy. Tak tutaj teraz po graniu Total War'a, który był właśnie w Game Passie na premierę, PC-owym Game Passie, poznałem i te bóstwa, poznałem te jednostki, więc mam nadzieję, że dużo więcej frajdy mi ta planszówka sprawi. I trzecią, którą sobie wybraliśmy, taką na rozbiegówkę, albo po prostu w przerwie między tymi dużymi, albo już na dobicie się, to jest znany i lubiany przeze mnie Fallout Shelter.
O, tak.
Tak, Fallout Shelter, czyli szybki w świecie, szybka rozgrywka w świecie Fallouta. Ona jest w takim fajnym pudełku metalowym, jak w takim śniadaniówce wręcz. Graliśmy to kiedyś na wyjeździe do Zakopanego.
Mam bardzo, bardzo super gra. Taka właśnie jest szybka na dobicie. Dobrze to ująłeś.
Ja nie pamiętam, czy ona jest, czy ma problem przy 2 graczach, czy przy 4. W którejś konfiguracji nie ma balansu, w sensie ten chyba ostatni gracz dostaje najbardziej po dupie, ale będziemy grać we 4, więc na pewno to też sprawdzimy. W skrócie, no to jest to gra planszowa o tym, o rozbudowywaniu krypty, tak jak to w Falloutie. A mówię o tym też nie bez przyczyny, bo dzisiaj w ogóle zostałem uraczony prezentem od Bethesdy. Tutaj muszę pochwalić Marcina i Łukasza z polskiego oddziału Bethesdy. Słuchaj, dostałem tort. Kurier, pierwszy raz w życiu przyjechał do mnie kurier z cukierni, który mi przywiózł tort. Bo świętujemy aktualnie 5-lecie Fallout 76, czyli MMO w świecie Fallout. Więc
czyli dostałeś tego... taki radioaktywny, zielonkawy tort oblany jakimś zielonym czymś, co miało symbolizować jakieś skażenie? Czy nie?
Nie, był z bardzo ładną grafiką, trochę. Z bardzo ładną grafiką cukrową, aczkolwiek płyn Lugola albo przynajmniej polski napój 40% w razie co sobie kupiłem, żeby się odkazić. Nie, bardzo słodki tort i czekoladowy i już teraz wiemy, że chyba go nie przejemy we dwójkę w całości, więc podzielimy się z naszymi tutaj współmieszkańcami.
Już jadę.
Zapraszam. Zapraszam.
A nie, samochód mi się da.
Naprawdę?
No.
A co się stało? Możesz powiedzieć.
W sensie przestał odpalać, umarł.
Aha, włożyłeś kluczyk i się nic nie zadziało.
Tak, włożyłem kluczyk i się nic nie zadziało.
Tak, nasza znajomość mechaniki samochodowej jest, widzę, na podobnym poziomie. Tak. Też tylko chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która być może ciebie zainteresuje, bo ty kiedyś na podcaście mówiłeś o Dune Spice Wars, prawda?
Tak.
Czy to nie było Spice Wars? Mówię o komputerowej grze.
O komputerowej. Dune. To mogło być Spice Wars.
Czy ty w to grałeś we wczesnym dostępie na Steamie, czy coś takiego?
Tak. Tak, tak, tak. Ja to mam na Steamie. No teraz nie odpalę, nie sprawdzę, bo jakby boję się, że mi tutaj rozwali nagranie, ale tak. Ona chyba wyszła. No to jako... W szoku byłem, że Bobry jeszcze nie wyszły po roku z wczesnego dostępu i różnicy dużej w stosunku do jakby wersji sprzed roku, w którą grałem, nie ma, więc chyba a propos Timberborna, to sprzedali ponad milion kopii w wczesnym dostępie i postanowili nie wychodzić z tego wczesnego dostępu najwyraźniej.
Stwierdzili, że styka. Już resztę dopracują w Timberborn 2.
Tak.
Ale kończąc myśl, to ci chciałem powiedzieć, może będziesz zainteresowany, 28 listopada Duna Spice Wars wchodzi na konsolę Xbox w Game Passie. I będzie też możliwa do grania w chmurze. Nie wiem, jak to sterowanie będzie przeniesione na kontroler, bo nie miałem styczności z tą grą. Ale może będzie to coś, co cię zainteresuje i na przykład sprawdzisz sobie konsolową wersję. No to bardziej, tak. Że za darmo, w cudzysłowie, w Game Passie.
Za darmo.
To uczciwa cena.
Tak. I no dobrze, a poza planszówkami jeszcze jakieś, poza w no sensie tak, bo planszówkami w Łodzi, tak? I coś tam...
Pochwaliłem się tym, czego jeszcze nie robiłem. Bo...
Właśnie, to pochwal się tym, co robiłeś.
Bo na wyjazd jadę dopiero tak jak powiedziałem, w piątek. Jeśli chodzi o te moje ostatnie dwa tygodnie, no to myślę, że tutaj bez wielkiego zdziwienia Cyberpunk, mocno Cyberpunk był cały czas dojony. Aktualnie jestem 50+ godzin. Już wszedłem do Dogtown, już jestem stricte w fabule dodatku. Tu myślę, nie będzie dużym spoilerem, bo to jest pierwsza misja. Uratowałem panią prezydent Nowych Stanów Zjednoczonych. No i kazała mi odnaleźć Idrisa Elbę, czyli właśnie tutaj tego głównego uśpionego agenta, który gra pierwsze skrzypce.
Uśpionego, to znaczy, że musisz iść i go obudzić. Tak jest. Halo, wstawaj.
Dostałem nawet taki żeton od pani prezydent, taki żeton Nowych Stanów Zjednoczonych. Wkładasz go do Idrisa Elby.
Gdzie?
No właśnie. I on się budzi. Aha. Znaczy, prawdopodobnie może inaczej to zostało rozwiązane przez CD Projekt, ale to też jest
dobry... Ale nie wiesz, bo jeszcze nie wkładałeś.
Jeszcze nie wkładałem żeton. Jest to dobry też prognostyk, w sensie tematowy do płynnego przejścia i powiedzenia o tym, że nominacje The Game Awards zostały ogłoszone i CD Projekt może się już w zasadzie poszczycił się tym, że Widmo Wolności, dodatek do Cyberpunka, chyba 4 nominacje uzyskał.
A z kolei Skyrim w kosmosie ma 1 nominację, jeśli ja dobrze spojrzałem. To strasznie słabo, bo wszyscy myśleli, RPG-a. że to pozamiata, nie? Bo zebrało dosyć dobre oceny. Pomimo oczywiście potem narzekania dosyć dużego, że fani modują na potęgę tą grę i jakby dodają rzeczy, których Bethesda nie zrobiła, więc
zgodzę się z tym, jest to, myślę, trudne, znaczy nie chcę tutaj, wiesz, stawać w obronie, bo to też nie jest moje zadanie, żeby podpisywać się pod cudzą pracą. Na pewno jest to bardzo płodny rok, co zresztą sobie powiedzieliśmy na poprzednim odcinku. To jest masa gier, które są 90+ na Metacritic. Czy właśnie Zeldy, czy Baldur's Gate, który podejrzewam, że zgarnie większość najważniejszych statuetek. I chciałem się mylić, bo też życzę jak najlepiej Starfieldowi, i ja, ale myślę mimo wszystko, że jeśli był nominowany w kategorii najlepszego RPGa i Baldur's Gate jest w tej samej kategorii, to mimo wszystko Baldur's Gate zgarnie tą statuetkę. Mm-hmm. No i powalczy o tą statuetkę Game of the Year, gdzie w tej kategorii najważniejszej właśnie znalazła się wspomniana Zelda, znalazł się Alan Wake, o którym rozmawialiśmy sobie pokrótce na poprzednim nagraniu. Jest tam chyba jeszcze Super Mario Wonder, ale mogę się mylić, jest na pewno ten nowy Spider-Man i coś jeszcze. Tak z głowy nie potrafię ci przytoczyć. W każdym razie, jeśli chodzi o to, jak to się rozkłada, to Nintendo w ogóle chyba zgarnęło najwięcej nominacji łącznie. 15 albo 18 nominacji, w sensie ich gry. Microsoft nie zgarnął wcale tak mało, bo 10 nominacji. W sensie tam i Call of Duty się pojawiło, no bo już Call of Duty musimy rozpatrywać po przejęciu Activision Blizzard jako grę first party Microsoftu. Hi-Fi Rush, gra niespodzianka od studia Tango Gameworks.
A to Hi-Fi Rush to nie był zeszły rok? To był początek tego roku.
To była gra, która na chyba styczniowej czy lutowej konferencji tak wyskoczyła jak Filip z konopi, bo w zasadzie na konferencji powiedziano w stylu Apple'a, nie? Że gra już jest.
Że możecie już, tak.
Możecie ją pobrać. Więc zobaczymy, jak to się rozłoży. Oczywiście warto pamiętać, moim zdaniem, że żaden plebiscyt nie zastąpi tego, jakie gry dla nas będą tymi najważniejszymi, bo mogę się mylić, to znaczy inaczej, ja swoje głosy już oddałem, bo przez stronę The Game Awards można oddawać swoje głosy. Z tego, co wiem, to działa w ten sposób, że to po prostu największe redakcje z całego świata. W Polsce to są chyba dwie aktualnie redakcje, CD Action oraz Gry Online. Zgłaszają swoje nominacje, no i potem gracze, ludzie z całego świata mogą głosować na te gry. Ja już swoje głosy oddałem poprzez stronę The Game Awards, tam się można zalogować czy to Twitterem, czy Twitchem, dowolną platformą. No i zobaczymy, jak to ogół społeczeństwa zdecyduje. A dążę do tego, no, że w zasadzie tak, to będzie naprawdę gruby rok, nie? Znaczy jest gruby rok pod kątem premier. A, no i ta rzecz, która mi prawie wyleciała z głowy, albo wcale, albo zadziwiająco mało nie było na The Game Awards Jedi'a Survivora, który, no, nie licząc problemów technicznych, też raczej
jest grą.
Wiesz co,
bo ja myślę, że właśnie, wiesz, to jest, no też nam jest tą grę ciężko ocenić, no bo patrzymy na nią z perspektywy fanów, patrzymy na nią z perspektywy historii.
No ale przecież
historii.
Fani Star Wars też mogą głosować, nie? No w sensie tak, fani Star Wars też są wokalną
ale
grupą.
Ale wiesz co, to chodzi chyba o nominacje i to i Jedi Survivor, tak jak mówisz, zebrał baty za tą jakość techniczną, to no, tak, i a poza tym kolejne czy późniejsze gry, właśnie tam Baldur's Gate, Alan Wake, Call of Duty,
Zelda
i tak dalej, i inne tam Bethesdowe też produkcje, no go przywaliły, nie? Bo pamiętamy to, co jest ostatnie, a nie...
To jest właśnie ten case bardzo często, który co prawda chlubnie wyłamał Elden Ring, bo przypomnijmy, że Elden Ring w swoim roku, w którym wyszedł...
I Hi-Fi Rush w tym roku, tak jak
no
mówisz.
No nie, ale to Hi-Fi Rush pomijmy, bo jeszcze nie dostał żadnej statuetki. Chodzi mi o Elden Ring, który de facto wyszedł na początku swojego roku, w którym był nominowany, i on faktycznie grom roku został. Więc to nie zawsze jest tak, że gry z początku roku... gdzieś tam tracą ten impet na rzecz tych premier, które są pod koniec, chociaż jak najbardziej masz rację, ja mam takie samo zdanie jak ty, że bardziej pamiętane są te gry z ostatnich miesięcy, nie? Jakkolwiek by, powiedzmy, gorsze czy porównywalne nie były. No ale zobaczymy, jak się rozłożą głosy. Tak jak mówię, słuchajcie, to jest tylko plebiscyt i jakkolwiek może on wzbudzać emocje, to najważniejsze to są te gry, które nas bawiły przez rok, nie? My na pewno sobie też zgrajcowe podsumowanie zrobimy. Ja myślę, że spokojnie w moim top 5 gier znajdzie się przecież The Thailand 2, które, no, było tak naprawdę grą, w którą
jest
nikt
dobre,
nie wierzył,
tak,
nie?
Jest dobre.
Jest bardzo dobre. Ja wycelakowałem, spędziłem mnóstwo fajnych godzin w szlachtowaniu tych zombiaków i bardzo wysoko bym postawił The Thailand, a które się chyba może w jednej kategorii na The Game Awards znalazły. Ale kończąc jeszcze temat The Game Awards i właśnie, no, opowiadam de facto o tym, co się dzieje ostatnio, nie? U mnie też, no bo tak jak mówię, głosowałem. No, gruchnęła wreszcie długo wyczekiwana wiadomość.
Że będzie
troszeczkę
trailer.
Troszeczkę tak Tak, troszeczkę tak, wiesz, bokiem, troszeczkę tak niepozornie, troszeczkę tak nie w stylu Rockstara, ale słuchajcie, dostaliśmy oficjalnie zapowiedź, że na początku grudnia, co już według plotek zbiega się z tym, że to będzie podczas The Game Awards, obejrzymy zwiastun nowego Grand Theft Auto, nowego GTA, nowej produkcji Rockstara.
I wiesz, jaki nie będzie zostało najważniejszy feature GTA 6? Wszyscy się jarali tym, że w Red Dead Redemption 2 się jaja konia kurczą na mrozie. To Rockstar pójdzie dalej i teraz się będą kurczyły również jaja Trevora.
No właśnie, to jest ciekawe pytanie, czy już abstrahując od twojego beznadziejnego żartu, tego nawet nie skomentuję, czy Rockstar pójdzie tą drogą i GTA 6, jeżeli to będzie GTA 6, no bo tak jak mówię, oni zapowiedzieli nową odsłonę GTA, to może znaczyć wszystko i nic. Rockstar może równie dobrze zrobić grę, która nazywa się
Remake jedynki.
No akurat, stary, jedynka zremakować, to można wszystko upchnąć.
No, no wiesz, wszystko.
Pamiętasz, jak wygląda jedynka?
Pamiętam.
Ale chodzi o to, że oni mogą wypuścić grę bez numerka i ona się sprzeda w niebotycznych nakładach. No ale dla porządku załóżmy, że to będzie to GTA 6. Pytanie, czy oni zachowają tą ciągłość fabularną.
Czy to w sensie, czy to fabularnie będzie dalsza historia?
Znaczy, chodzi mi nawet nie tyle dalsza, czy to będzie spójne uniwersum. Bo warto wspomnieć, może nie wszyscy wiedzą, częściowo GTA, pewne części GTA łączyły się niejako ze sobą w uniwersa. Na przykład mieliśmy GTA Vice City, San Andreas, trójkę też niejako. Mhm. To było jedno uniwersum, ale już potem czwórka i piątka to było osobne uniwersum. Postacie się nie pokrywały. Ale było tak, że w piątce były odniesienia do czwórki. Na przykład, no to też myślę, że po tylu latach żaden spoiler, ale Trevor na początku GTA 5 w jednej z pierwszych swoich misji, mówiąc brzydko, miażdży butem czaszkę John'ego Klebica, bohatera pierwszego dodatku do GTA 4 pod tytułem Lost and Damned. Więc to były te same uniwersa. Czy szóstka będzie tym samym uniwersum? Zobaczymy. Na razie mówi się to o tym, że będzie to przede wszystkim gra porównywalnej wielkości do piątki, jeśli chodzi przynajmniej o mapę. No, wszyscy liczą na to i spodziewają się, że będzie to wymarzone Vice City, czyli wrócimy na Florydę, Miami.
I ten trailer, który zobaczymy, to będzie 10 sekund. Pojawi się, nie wiem, jakieś palmy
strzelam,
i tyle.
Ja strzelam w nie. Jakby chcieli teasować to w ten sposób, to zamiast tego tweeta puściliby taką grafikę z palmami. Myślę, że to będzie trailer między minutą a minutą 30. Zobaczymy tam faktycznie palmy, ale zobaczymy tam urywki gameplayu. Spodziewam się, że przecieki do tego, że będzie dwójka głównych bohaterów, zostanie to jakoś rozrysowana, bo według plotek mówi się, że będzie to mężczyzna i kobieta. Taki Bonnie i Clyde trochę. Będziemy grać parą złoczyńców, którzy gdzieś tam dokonują jakichś napadów. Nie pamiętam, jak tam plotki się odnoszą do tego, w jakim to będzie przedziale czasowym, czy to będzie przeszłość, czy to będzie współczesność, bo GTA 5, przypomnijmy, była we współczesności, aczkolwiek mogą się pokusić na przykład na retrospekcję, bo przypomnijmy też, że GTA 5, pierwsza misja GTA 5 w śniegu tam, to była retrospekcja i ukształtowała nam to, że potem Michael DeSanta stał się właśnie w programie świadków, ochrony świadków został umieszczony, no a Trevora też poznawaliśmy właśnie w tej pierwszej misji. Jedno jest pewne, jak zobaczymy na The Game Awards zwiastun GTA 6, to świat już przez najbliższe pół roku branża gier będzie tym żyła. My też nie omieszkamy dołożyć swoich 3 groszy, swojej cegiełki. Zaprosimy może jakiegoś gościa, słuchaj, żebyśmy razem z nim mogli sobie omówić ten zwiastun.
Wiesz, ja się tylko zastanawiam, czy to, no bo zawsze od pierwszego trailera, czy od pierwszego teasera, ja się zawsze zastanawiam, ile czasu minie do premiery gry, tak? Czy oni teraz pokażą teaser, a na przykład premiera za 2 lata, nie? 2025.
To też jest, Piotrze, troszeczkę przez to, że Rockstar jest spółką notowaną, nie? Giełdową. To też jest niejako wymuszone przez sprawozdania finansowe i przyszłe predykcje, bo jest to pewne okienko czasowe. Zresztą ostatnio gadałem z moim kolegą, jak graliśmy sobie w Call of Duty z Mateuszem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jest to okienko czasowe, w którym Rockstar dał znać akcjonariuszom, że spodziewa się takiego, a takiego przepływu gotówki. To mówimy o jakichś tam miliardach dolarów. I biorąc pod uwagę to, że żadna z bieżących gier nie byłaby w stanie nagle wygenerować aż takiego skoku dochodu czy tam przychodu, to potencjalnych dat premiery oczywiście jest wiele, GTA 6, ale z tych dwóch, które się w plotkach przyjęło, będzie to albo jesień 24, mhm, albo czas do maja, czy tam do czerwca 2025. To jest powiedzmy ten ostatni...
Tak, czyli to jest koniec pierwszego półrocza
25. Tego,
bo w czerwcu są tam te bardzo często... Czerwiec, lipiec to są te wypłaty dywidend i tak dalej, więc to...
No i też w amerykańskich firmach zamykanie roku budżetowego. To chociaż wtedy mówimy o drugim kwartale, nie pierwszym w przypadku amerykańskiej korporacji. Pytanie do ciebie, czy spodziewasz się, że po tym, bo ty powiedziałeś, że tu nie wiesz, czy będzie teaser, czy trailer, ale czy spodziewasz się, że zobaczymy datę premiery?
Myślę, że nie.
Albo przynajmniej
nie,
w ogóle?
Nie, myślę, że...
Czy chociaż rok zobaczymy?
Nie, myślę, że będzie napisane coming soon.
Jak może być napisane takim głosem? W sensie taki lektor tak powie?
Tak powie lektor, tak. Okay, i będzie napisane. Takim głosem będzie napisane.
Będzie coming głosem soon. Napisane. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, dajcie znać, bo jeszcze mamy chwilę. Następny odcinek z Grajtów ukaże się jeszcze przed faktycznym pokazaniem tego zwiastuna. Mm-hmm. Jak waszym zdaniem?
To czy... wtedy się będziemy jarać jeszcze bardziej.
Tak, albo... tak, ale czy waszym zdaniem będzie obwieszczona data premiery, a przynajmniej ta przybliżona, na przykład właśnie jesień 24 albo wiosna 25? Czekamy na wasze opinie, chętnie poczytamy. Bo na pewno to jest faktem, że ten zwiastun no, wzbudzi niemałe emocje. Tak jak mówię, o niczym innym przez pół roku się już nie będzie mówił. Mm-hmm. A że to będzie taki okres, że wszystkie duże tytuły powychodziły, to będzie tam masa właśnie analizy tego zwiastuna, masa domysłów.
A
masa,
właśnie, to, masa... mówisz, że wszystkie ważne tytuły już powychodziły. Czy jeszcze coś dużego w tym roku ma mieć swoją premierę? Bo jakoś tak...
No nie... właśnie, moim zdaniem nie. Ja już troszeczkę oficjalnie zamykam swój rok giereczkowy,
no
jeśli chodzi o...
Call of Duty wyszło, no to znaczy, że koniec, nie? Czy nic tam jeszcze na przykład w drugiej połowie, czy pod koniec listopada nam nie wyskakuje? Czy już wszystkie...
Słuchaj, powychodziły Call of Duty, powychodziły FIFA, tak? Czy tam EA w tym roku,
czy
po raz
tam,
pierwszy
czy nie FIFA?
WRC-ki, F1, wyścigi, czyli to, co dostajemy tam powiedzmy co roku, powychodziły duże... Duże ważne tytuły, no wyszedł dodatek do Cyberpunka, wyszedł Ghostrunner z polskich, tak, Alan Wake 2, który no też jest pretendentem, zresztą tak jak pisaliśmy w tytule poprzedniego odcinka z Grajców do Game of the Year, ja sobie nic nie przypominam. Ja sobie nie przypominam, żeby jeszcze coś dużego nas czekało w tym roku. Może to i dobrze, ja już mam taki przesyt. W sensie...
Poza tym kubka wstydu jest. Ja jakby...
Urosła w ciągu tego roku, urosła mi trzykrotnie bardziej niż w ciągu ostatniego.
W ciągu tego roku, w ciągu ostatniego pół roku. Urosła,
no tak.
Tak.
No tak.
Ja zaraz siadam do singla Call of Duty Modern Warfare, więc... Bo to jest gra na miarę moich możliwości. W sensie 4 godziny będzie.
To właśnie, to ci
będzie
dużo nie zajmę. Jeszcze jak sobie odpalisz sobie w tym trybie, możemy w takim razie od razu przejść do krótkiego segmentu Call of Duty, bo miałem okazję pograć troszkę. Jak sobie odpalisz na łatwym poziomie trudności, myślę, że spokojnie tam w te 3-4 godziny łykniesz. Ja, jeśli chodzi o Call of Duty Modern Warfare 3, pograłem. Grałem na streamie, na streamie Xbox Polska. Skupiłem się na razie na trybie zombie i troszeczkę na multiku. Multik, no to jak multik, moim zdaniem fajny.
Dostałeś w dupę w sensie, pewnie.
Nie, a wiesz co, pierwszy i drugi w tabeli w większości meczy. Ja jestem akurat dobry w koda.
Ale
w sensie,
kłamiesz.
Myślę, że według ciebie jestem bardzo dobry w koda. Może nie jestem prosem w koda, ale zawsze nie frustruję się jak gram w koda. W sensie pierwsze dwa mecze na rozegranie, a potem idzie mi w miarę nieźle. W sensie jestem też na tyle laikiem, że nie mam kodowi nic do zarzucenia. No, działa ten multi jak działał poprzedni, tak? Może to jest kwestia już tylko doboru map. Akurat jakoś tych aktualnych map nie kojarzę, bo tam część wiem, że wróciło z oryginalnego Modern Warfare 3, bo przypomnijmy, że to nie jest pierwsza gra, która nazywa się Modern Warfare 3, tylko już takowa była. To nowa trylogia jest niestety tak samo nazywana jak ta poprzednia.
Ja to już się gubię.
Kiedyś cię wezmę na zrobić ci taką pogadankę
wykład.
Na temat tego, jakie były części Call of Duty. Więc skupię się tylko na tym trybie zombie. Chciałem dosłownie parę słów powiedzieć o tym, bo grałem w to właśnie też na streamie. Streamowaliśmy to właśnie z Mateuszem Stolarzem, moim ziomalem, z którym właśnie wskakujemy czasem do gier multi, jak potrzebuje jakiegoś drugiego kompana, wiesz, żeby sobie nie samemu dostawać baty, tylko z kimś. No i zombie jest różne od tego, co nas przyzwyczaiły poprzednie części, bo znaczy zacznijmy od tego, że zombie Call of Duty nie pojawiały się w każdej grze Call of Duty. To było często dzielone przez a to dewelopera, a to co ileś części wychodziło, czy tam w Black Opsach, nie? Chyba w Black Opsy zapoczątkowały zombie, a możliwe, że zrobiło to Call of Duty 5, bez piątki w tytule, ale World at War, to po raz pierwszy były zombie w tej serii. Ale to chyba była domena Black Opsów, jeśli się nie mylę, no i tutaj dostaliśmy taki powrót zombie w takim trochę innym wymiarze, ponieważ te zombie są inne. To nie jest mapa korytarzowa, którą odblokowujemy, dokupując kolejne pomieszczenia, wykonując falę zombie, tylko w tym wypadku właśnie Modern Warfare 3 twórcy wymyślili sobie, że oddajemy wam do dyspozycji dużą mapę, taką może jak Warzone'owa mapa.
Aż taką? No bo...
Nie jestem w stanie powiedzieć powierzchniowo, ale porównywalnie. Tak, porównywalnie. Podzielono na kilka stref zagrożenia. Zaczyna się od zewnętrznego koła, gdzie zombie są najsłabsze. Tam masz dokładnie tak jak w Warzone, czy właśnie w trybie DMZ, który został wprowadzony przy poprzednim Call of Duty, czyli przy Modern Warfare 2. Szybko powiem, tutaj tryb DMZ polegał na tym, że wchodzisz też z drużyną, ale to jest gra PvE, czyli są boty na mapie. Warzone tylko nie grasz tylko przeciwko żywym przeciwnikom. Mhm. Ale w DMZ dodatkowo mogły dołączyć inne drużyny i mogliście sobie wzajemnie przeszkadzać. DMZ to było takie trochę, nie wiem, Escape from Tarkov. Wchodzisz, zbierasz loot i uciekasz, musisz się eksfiltrować. Zupełnie inaczej niż w Warzone, gdzie po prostu napierdzielasz się do ostatniej zwycięskiej, wygranej drużyny, tej, która zostanie przy życiu. No i w tym wypadku to zombie wygląda właśnie dokładnie w ten sposób, jak to DMZ, z tą różnicą, że inne drużyny, które są na mapie żywych przeciwników, nie mogą wejść z wami w konflikt, w sensie nie strzelacie do siebie, nie ma friendly fire, znaczy między drużynami nie ma fire. Możecie sobie za to pomagać, a waszym głównym przeciwnikiem są zombiaki. Są kontrakty, są, no to są różnego rodzaju zadania, jest kupowanie broni, jest znajdywanie jakichś tam znajdziek, typu podwójne punkty, atomówka i tak dalej, to jest znane z klasycznych zombiaków. I po tych kilku meczach, w których samo granie mi sprawiało frajdę i wykonywanie kontraktów było w miarę, ale już przy samym końcu, przy eksfiltracji dostawałem w dupę i się wkurzałem, ciężko mi powiedzieć, czy to jest zombie, które ja wolę w takiej zaproponowanej formie, czy mimo wszystko te korytarzowe z tą nauką mapy, która zawsze jest taka sama, czy ta też jest zawsze taka sama. Ale czy... Mam taki dysonans, więc chciałbym jeszcze trochę w niej pograć, żeby sprawdzić, czy to jest jednorazowy taki
spot. A ruszałeś w sensie twórców singla, czy nie? Czy w ogóle nic z tych rzeczy?
Nie, singla jeszcze nie ruszałem. Okay. Z premedytacją zacząłem sobie właśnie od zombiaków, bo mówię, będą takie najbardziej, wiesz, na streama się idealnie nadadzą. Bardziej odmurzające, pograłem trochę w multi, a single jeszcze nie. Więc mówię, jestem ciekawy, czy to jest pojedynczy taki skok w bok z tymi zombiakami na dużej mapie, w stylu DMZ, w stylu troszeczkę Warzone'a, czy jednak gracze powiedzą, nie, wolimy te stare zombie, no ale to czas pokaże. To taki mój krótki kontakt z Call of Duty i o kampanii pewnie się wypowiem razem z tobą, jak też pograsz trochę w kampanię i ja tak, też do niej usiądę. Za to ty grałeś w gry.
Tak, no ja grałem w gry, no bo mam oczywiście całą masę tych gier rozgrzebanych, poczynając od tych, które o których rozmawialiśmy poprzednio, czyli Assassin cały czas gdzieś tam powolutku, czyli Alan Wake, oczywiście do
pierwszej zmiany pieluchy.
No tak, do pierwszej zmiany pieluchy. Robocop bardzo mnie
no i właśnie
zachwycił.
O tym Robocopie chciałbym posłuchać, bo troszeczkę rzutem na taśmie, to możemy sobie od razu, jak pozwolisz, zrobić ten segment Robocopowy. Troszeczkę rzutem na taśmie, ja też bardzo byłem ciekawy tego Robocopa, bo przypomnijmy, że to jest polskie studio Teyon. W ogóle polsko-japońskie, jak się okazuje, bo ja sobie researchowałem. Są chyba dwa oddziały w Polsce, a jedno jest w Tokio. A przynajmniej w Japonii. Nie chcę teraz mówić, że w Tokio, ale jest w Japonii, więc nazwijmy to polsko-japońskim studiem, które, no tak naprawdę, zobacz, zrobiło jedną grę paździerzową, nazywa się Rambo. zrobiło grę Terminator, która zebrała oceny w miarę, ale gracze ją pokochali, jestem, bo się odwołała do nostalgii.
Jestem w ogóle w szoku, dlatego że ja chciałem sobie, szykując się na Robocopa, myślałem, że sobie kupię Terminatora, a on pomimo tego, że no, to jest gra, która no, nie wyszła wczoraj, no to on wcale tani nie jest. W sensie może ze względu na to, że właśnie ich kolejna gra wychodzi, to podnieśli cenę, ale ona jest w zasadzie za full price, w sensie Terminator. I sobie nie kupiłem, a po prostu nabrałem chęci do zagrania w nią. Natomiast Robocop jest grą... No tak naprawdę jest to taki celowniczek. To znaczy wchodzimy do lokacji, idziemy kawałek, otwierają się drzwi i mamy masę ludzi, przeciwników w pomieszczeniu, których kasujemy. Potem idziemy kawałek dalej, znowu otwierają się drzwi i czy tam wychodzą zza winkla przeciwnicy i ich kasujemy. To jest właśnie taki jak na automatach celowniczek na szynach. Natomiast...
Ale tylko w trybie zbliżenia, bo możesz do nich celować po prostu, strzelając, wiesz, tak bez no, przyciskania nie, tego
nie,
lewego
znaczy,
spustu.
Nie, ja nie mówię o tym, że jakby kiedy naciskam...
Stricte na szynach, tak?
Lewy spust, no to się zaznaczają przeciwnicy, no bo taki jest to oddanie tego systemu z Robocopa, tego filmowego celowanie. Natomiast no ja mówię, że budowa tej gry jest właśnie taka. Oczywiście to nie jest...
Kill roomy.
Tak. To nie jest oczywiście w tym przypadku wada. Natomiast no właśnie taka jest dosyć prosta budowa. To, co strasznie cieszy, to to, że akcja tej gry dzieje się między filmowym Robocopem 1 i filmowym Robocopem 2. I to jest na podstawie tych starych Robocopów, w sensie tych z lat 80, przełomu lat 80. i 90. Czyli mamy no, Robocopa, który jest, ma przynajmniej to pół twarzy, które widać, to jest Peter Weir. Jest ten szef policji, to jest zeskanowana twarz tego aktora. Jest ta towarzyszka Robocopa, Boże, jak ona się nazywała?
Ta policjantka, też nie przypomnę
policjantka, sobie. Tak. No to też to jest zeskanowana ta aktorka. Także no widać, że tutaj ciągnęli z tej licencji bardzo dużo. Jest Robocop, który w ogóle budowa tej gry jest super, dlatego że no to jest oczywiście FPS, idziesz i strzelasz, tylko no nie klasyczny FPS, bo się nie schylisz. Bo się no, nie schowasz za przeszkodą, tak? No po prostu idziesz i strzelasz i jesteś czołgiem na nogach, nie? Czołgiem na nogach, który też oczywiście może oberwać, też mu się tam energia kończy, ale jesteś no, powolnym takim właśnie czołgiem na
I to jeszcze
na
takie
nogach.
Charakterystyczne tup.
Tak. To odpaliłem tą grę i od razu moja druga połówka, bo Boże, wyłącz to walenie, nie? A ja mówię, kurde, to jest właśnie to.
Kochanie, to jest Robocop.
Tak, bo to...
No, tak musi być. I dawaj, volume
na
100.
Ja w ogóle zacząłem Robocopa oglądać, bo poza filmami, które były oczywiście krwawe i brutalne, powstał serial. I to serial taki, powiedziałbym, dla młodzieży. Tam oczywiście Robocopa grał już ktoś inny.
Kota przyciągnąć. Idź tam się połóż. No,
w sensie, dobra. Jeśli chodzi o twarz, to już nie był Peter Weir, ale no to był ten sam kostium i ten serial taki telewizyjny, to już był taki właśnie mocno dla młodzieży. Więc mocno, właściwie całkowicie złagodzony już tam Robocop łapał tych przestępców, miał różne gadżety po to, żeby ich nie zabijać. Ale właśnie pamiętam, że te uderzenia o chodnik to było właśnie coś niesamowitego. No i oczywiście, no ta gra, no to jest double A, tak? Czyli no zeskanowali twarze aktorów, ale no Mimika to jest drewno. No, a o ile w przypadku
na pewno
Robocopa to nie
mną,
przeszkadza,
że...
to w przypadku aktorów no, to jest to drewno
na to można
straszne,
przymknąć
no.
oko, jak zgodzisz się ze mną na nadzieję, jak popatrzysz na to, jak wyglądają lokacje. Jak wygląda to miasto Detroit,
tak.
po ciemku, zalane wiesz, gdzieś tam deszczem, to jest po prostu przepiękne.
To jest przepiękne, aczkolwiek chciałoby się, żeby one były trochę większe i żeby była trochę większa różnorodność, bo to jest tak, mamy tam ulicę Detroit, mamy jakiś kamieniołom bardzo generyczny, który jest recyklingowany, ta lokacja parę razy. Więc no tu już słabiej, nie? Natomiast rzeczywiście Detroit, same te mokre ulice, tam padający deszcz, nie wiem, błyskające światła gdzieś policyjne, to wygląda bardzo fajnie.
Nawet miejscami taki bym powiedział, to troszeczkę cyberpunkowy klimat, taki no, bardziej noir punkowy.
Wiesz co,
ktoś mi powiedział
Robocop
na streamie,
to
słuchaj,
jest
że...
cyberpunk swego rodzaju. No,
siłą rzeczy, ale ktoś mi na streamie powiedział,
ale
jest. Że z tym takim zielonym tym ziernikiem, takim, wiesz, celownik i ten cały chód taki zielony, to strasznie tak jakby ktoś falloutowe nałożył, takie, wiesz,
a może tak.
retrofuturyzm, no bo to jest, no, tak. Robocop to jest to wyobrażenie tej współczesności naszej, tej zaawansowanej technologii, ale w tym takim starym stylu, nie? Czyli taki retrofuturyzm troszeczkę tam też się wkrada. Ja chciałem tylko dodać to, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak ta gra jest nieliniowa. Nie wiem, czy ona się później robi bardziej liniowa, ale jak sobie zrobiłem pierwszą misję, tamten napad na
studio filmowe,
stację telewizyjną, wróciłem na komendę, postrzelałem na strzelnicy, żeby skalibrować sobie tam moje wszystkie robokopowe zmysły.
Robokopie tak, zmysły.
Mogłem kilka w międzyczasie pobocznych misji wykonać, na przykład pomóc policjantom już na samym...
Ale one są takie cringe'owe, tam pozwolę sobie zaspoilerować, tam w jednym momencie jest ta nasza policjantka, towarzyszka Louise, ona się nazywa Louise, przypomniałem sobie, trafia do szpitala, jest ranna, w związku z tym Robok obchodzi po posterunku i zbiera podpisy na kartce z życzeniami dla niej. Jest tak, że wchodzisz do szatni z tymi policjantami i tam jakiś jeden typ zza zasłonki prysznicowej prosi cię, żebyś mu przyniósł ręcznik, nie? I ty idziesz do szafki i mu przynosi taki cringe, że po prostu...
Ale,
no to jest taki humor lat 80.
Czy oryginalny Robocop nie był właśnie w tym takim stylu? Próbował być na poważnie, a jednocześnie po latach i wiesz, wznowieniu tej marki, no wzbudza w nas taki trochę właśnie ten cringe, ale moim zdaniem zostało to oddane naprawdę dobrze. To, że możesz Robocopem sobie pomóc koledze przy biurku na tym, boże nie stadionie.
Na posterunku.
Na komendzie policji, na posterunku. I wystawiać mandaty ludziom. Mm-hmm. Możesz idąc ulicą wystawiać mandaty za złe parkowanie, bo na przykład ktoś zaparkował zbyt blisko
hydrantu.
No kurde, powiem ci, nie spodziewałem się. Ja spodziewałem się, że tak jak powiedziałeś, będzie to celowniczek od misji A do misji B, do misji C, do misji D i lecimy po prostu fabułą, a tutaj... Już po wyjściu z komisariatu po pierwszej misji idę na drugą, w międzyczasie dostaję telefon, że córce burmistrza ktoś zajumał samochód i żeby sprawdzić jakieś warsztaty samochodowe, jakieś dziuple, żeby ten samochód odnaleźć. Mogę to zrobić, nie muszę, oddałem się temu pobocznemu questowi, poszedłem tą ścieżką. Samo to, że wprowadzili drzewko umiejętności, tak naprawdę zbierając tam ogniwa, czyli ogniwa, które leczą, ale...
RPG, tak.
No... Nie spodziewałem się, że można wycisnąć tyle z tej gry, w sensie no z takiego basicowego właśnie podejścia. Chodzi robochłop i strzela przed siebie, jest czołgiem. A tutaj tyle mikro takich elementów, takiego mikro zarządzania też. Co prawda nie ma zarządzania ekwipunkiem, ale na przykład można podnosić broń po przeciwnika.
Co nie
zmienia
faktu,
ja na razie
że
łażę
mamy...
i strzelam z tej swojej podstawowej.
Tak, że no, Robocop ma tą przemocarną podstawową broń i to, co jest super fajne, to to, że ona ma po pierwsze nieograniczoną liczbę naboi, więc nigdy nam nie zabraknie naboi. Może nam zabraknąć naboi do tych broni, które podniesiemy i czasami rzeczywiście trzeba to robić, bo potem w dalszej części gry to już się pojawiają tacy przeciwnicy, że no przydałoby się mieć na przykład snajperkę, nie? Coś, co jest w stanie jakoś tam na dystans trafić. Natomiast to, co jest fajne, to to, że można tą podstawową broń upgrade'ować. To znaczy, wiesz, to nie jest tak, że pod koniec gry, kiedy są trudniejsi przeciwnicy, podstawowa broń już jest do niczego. No nie, bo my ją upgrade'ujemy, zwiększamy jej tam siłę rażenia, zwiększamy ilość strzałów, które za jednym naciśnięciem spustu wychodzą, bo oryginalnie, no ta broń jakby w filmie to jest tak, że jedno naciśnięcie spustu to są 3 kule, nie? Ona jest taka jakby półautomatyczna, tak, serią. A można zrobić, że tam jest ich więcej, nie wiem, 7 bodajże czy coś. Także to jest fajne, ale to, co jest rzeczywiście najmocniejszą stroną tej gry, to jest to, że bazują właśnie na wizerunkach tych z oryginalnego filmu, a nie z tej wersji Robocopa z 2014, odświeżonej, która no, tragiczna nie była, ale to nie było to.
No ale właśnie w skrócie, ja mam wrażenie, że to jest z poszanowaniem potraktowany materiał źródłowy i tam jest wyciśnięte 120% z Robocopa. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz,
tak,
ale
tak,
sam
tak,
powiedziałeś,
tak,
że jak zacząłeś w to grać, to miałeś ciągle ochotę, dobra, jeszcze.
Tak, i to rzeczywiście jest ten tryb jeszcze jednej misji, aczkolwiek no włącza się takie trochę, bo chcesz wyjść z danej lokacji, wsiąść do samochodu i popchnąć główny wątek dalej. A tu ci mówię, że to zakończy wszystkie niezakończone misje poboczne w tej miejscówce. W związku z tym mówisz, ok, no to nie idź, tylko rozwiązujesz dalej jakieś tam problemy mieszkańców. Typu, wiesz, wlepienie 6 mandatów, nie?
Właśnie, tam w ogóle jeszcze jest, nie wiem na ile on bardzo będzie później oddawał to, kim jest Robocop dla społeczeństwa, ale jest ten taki moralny trochę system tego tak, zaskarbiania sobie.
Tak, że możesz wlepić mandat albo tylko pouczyć i no i tam się pojawia informacja, że tam, nie wiem, ktoś tam ci to zapamięta, albo ktoś
jak
tam jest ci wdzięczny.
Jak Telltale, prawda? Jak tak, gra w Telltale. Ja miałem taką sytuację przecież z takim chłopaczkiem graficiarzem,
tak,
który podszedłem do niego, on rysował graffiti gdzieś tam w nocy na ulicy w ciemnym zaułku. I zaczął spieprzać przede mną. No to ja go tup, 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 tup,
no, a przytrzymałem
przycisk, tup, 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 dogoniłem. I miałem, słuchaj, wybór, nie? Czy wlepić mu mandat, czy go pouczyć. Mówię, o ty brudasie. No, gdybyś przede mną nie uciekał, to bym cię pouczył. Ale że zacząłeś uciekać, to mu wlepiłem mandat i faktycznie okazało się, była adnotacja, że nastawiony jest już
tak,
do ciebie negatywnie.
Negatywnie.
Czyli gdzieś tam może w przyszłości nie opowie się za tobą, albo ci nie pomoże, jak
ja
przyjdzie
tu w ogóle, ja w ogóle miałem buga przy tej misji, dlatego że ja ją, okazało się, że ja ją robię 2 razy.
O.
W sensie wlepiłem mandat temu chłopaczkowi, tak jak ty, rzeczywiście po pościgu, bo on się, to taki spoiler, on się tam chowa w jakimś śmietniku, czy coś, tak, tak, otwierasz to, ten śmietnik, wyciągasz go, i jest rozmowa, wlepiasz mu mandat i ja potem robiłem jakąś inną misję i nagle przypadkiem przechodzę znowu koło tego śmietnika i patrzę, że on jest aktywny, nie? W sensie, że mogę na niego kliknąć.
I znowu go wyciągnąłem.
No więc klikam na ten śmietnik i znowu wyciągam tego gościa od graffiti. Znowu jest rozmowa i ja tym razem go pouczyłem. Nie? Więc nie wiem.
No może się coś nie zsynchronizowało, nie wiem, albo którą, chował się drugi raz.
Więc nie wiem, którą wersję, że tak powiem, gra sobie zapamiętała, nie? Bo raz właśnie dostałem informację zwrotną, że tam on ci to zapamięta, a raz, że jest ci wdzięczny, nie? Także miałem tutaj jakiegoś takiego bagusia małego. Czy to...
No właśnie, dlatego ja jestem ciekawy, czy wiesz, bo znowu oceny mediów były ok, ale gracze się rozpływają, podobnie jak było z Terminatorem.
Zwłaszcza, że to jest gra AA, to nie jest właśnie, tam widać, że tak powiem się momentami pieniądze kończyły, typu właśnie, no te animacje twarzy, animacje
jest
ruchu.
Jest nierówna, zgadza się, jest nierówna, ale w tym takim ogólnym rozrachunku, moim zdaniem, to jak zostało pieczołowicie ta licencja wykorzystana, 120%. Jeżeli jesteś fanem Robocopa albo z nostalgią wspominasz Robocopa z dzieciństwa,
no, tak,
no to poczujesz się w grze jak w domu. Jedno tylko mogę zarzucić Tejonowi, bo znaczy, sam osobiście się nie interesowałem kupnem gry pudełkowej, bo akurat miałem tą możliwość, za co bardzo dziękuję, pozyskać klucz od Tejona w wersji cyfrowej na Xboxa. Mhm. Ale że podobno, znaczy sama gra chyba kosztuje 270 zł cyfrowa, ale był jakiś rzut pudełkowy na Polskę i pudełka Robocopa kosztowały 200 zł. I to jest podobno taki rzut, którego nikt nie widział, bo to się rozeszło na pniu, niedoszacowanie. Mhm. I teraz pytanie, czy z premedytacją tak mało było rzucone, czy niedoszacowali? Dlaczego taka różnica w cenie? Czy tam wydawca jeszcze? Znaczy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy oni sami się wydawali.
Może w garażu tłukli płytki, no.
Ale wiesz, no, jeśli masz grę za 270 zł w cyfrze, a możliwość kupna za 200 zł
wiesz
pudełka,
co,
no to...
możesz zrobić promo, nie? Jakby...
No, ale to było promo na samą premierę, nie? I to 70 zł to nie jest, wiesz, to nie jest 10% przeceny. To jest, bo jestem po prostu ciekawy, bo parę osób mnie pytało na streamie i że faktycznie sprawdziłem, Roboko w pudełku chodził po dwie paki, mhm. ale praktycznie jest nie do dostania nigdzie, więc albo to się rozruszy na pniu, było niedoszacowane, ciężko mi powiedzieć. Pytanie, czy właśnie jeszcze wróci taki Roboko w pudełku, bo ja szczerze powiedziawszy nie przeszedłem go jeszcze, on też nie jest jakoś tam z tego co wiem długą grą, nie wiem, 12-14 godzin chyba.
Mhm. No ja jestem po jakieś 5 gdzieś tak. 6 może.
No i chętnie bym sobie postawił takiego Robocopa na półce, wiesz, bo to jednak fajnie, że kolejna polska firma growa mm-hmm. robi coś innego i to jej wychodzi, nie? No bo no. to jednak znalazła swoją niszę. Tak jak Bluebird Team znalazł swoją niszę z horrorami, nie? Mm-hmm. Zobacz, firma, która startowała od pierwszej polskiej gry na PlayStation, Basement Crawl, które było wielkim gównem, za przeproszeniem, potem próbowali to ratować, przemianowali na Brawl. Potem wypuszczali już Layers of Fear, no to już ten, Blair Witch, mm-hmm. Medium, teraz będą robić remake Silent Hilla, to też jest niemała rzecz. A tutaj mamy Tejon, polską firmę, która
kupuje
wymyśliła
licencję,
sobie, że robi teraz, na licencjach z lat 80.
I teraz co kolejna, będzie drużyna A, będzie MacGyver.
Czemu nie? Trzymamy kciuki za Tejon, przynajmniej ja. Nie
będzie
wiem jak ty,
Star
ale...
Trek ten może z kapitanem Kirkiem, wiesz, z lat 60.
Myślę, że pokazali po właśnie może nie po Rambo, ale po Terminatorze i Robocopie, że wiedzą co jest 5. W sensie mhm. czują ten klimat i myślę, że ich kolejne produkcje na pewno się pojawią i mogą być tylko lepsze. Ja Robocopa na ten moment od siebie polecam
tak.
i chciałbym posłuchać o drugiej grze, którą w tym przypadku skończyłeś,
tak,
nie tylko grałeś, ale skończyłeś i to też polską grą.
I to jest też polska gra i to jest niezwyciężony The Invincible. I to jest gra, co tu dużo mówić, na podstawie opowiadania Stanisława Lema. No, z tym na podstawie to tutaj robimy gwiazdkę dosyć dużą, to za chwilę o tym powiem, dlaczego gwiazdkę.
Znaczy, opowiadanie też jest o tym samym tytule, prawda?
Tak. Opowiadanie jest o tym samym tytule i jest to symulator chodzenia. Jesteśmy, no w ogóle Stanisław Lem, retrofuturyzm. Książka wyszła w 60-tych latach, nie wiem, 63 mi się kojarzy. Ale to no, lata 60, więc co ciekawe, ona powstała jak już, że tak powiem, pierwszy człowiek w kosmos poleciał, ale to było jeszcze przed lądowaniem na Księżycu w ogóle. I książka Lema opowiada o podróży takiego wielkiego statku, który się nazywa właśnie Niezwyciężony, który dociera na... Akurat znam oryginał, mam w świetnym audiobooku w audiotece. Audioteka nas nie sponsoruje, żeby nie było, ale można
jeszcze
kupić,
nie, ale mogłaby
kupić za fajne pieniądze bardzo ciekawe przygotowane słuchowisko, gdzie tam między innymi Olbryski gra, świetni aktorzy, żeby sobie posłuchać tej książki Lema. I na podstawie czy na motywach tej książki jest
no
zrobiona...
Chciałem ci przerwać, bo wszedłem sobie na stronę steamową, sklepową tej produkcji, to też dla porządku powiem, że faktycznie jest wyszczególnione w opisie produktu, w opisie tej gry, że to jest na motywach powieści Stanisława
tak.
Lema, a nie jest to egranizacja jeden do jednego.
O Jezu, ale się zadławiłem.
Co ty? Żyjesz?
Żyję ledwie.
O mój Boże, Piotrek zejdzie na 43. nagraniu z Grajcu, słuchajcie. Wysyłajcie donaty, żeby nie zszedł. Nie, że ty. To poczekaj, odetnij sobie, to ja tylko dokończę, że właśnie na motywach powieści, a z producentem za grę odpowiada Starward Industries, polskie studio. Wydawcą jest 11bit, czyli tak, też polskie studio.
Też polskie studio. I no właśnie, i z tym, że to jest na... jest to symulator chodzenia. Przez większą część gry jesteśmy w tej grze, w sensie nasz bohater, bohaterka, Jasna się nazywa, jest sama i odkrywa, co się tak naprawdę dzieje na tej planecie. Okazuje się, że inna... to jest w ogóle tak jakby prequel Niezwyciężonego, bo akcja dzieje się kilka dni przed przybyciem Niezwyciężonego w książce. Co jest opisane w książce. I na planecie, na której ona się znajduje... Planeta Regis 3, dzieją się dziwne rzeczy. Żeby tutaj nie spoilować, to jakby opowiadać dalej nie będę. Natomiast dzieją się dziwne rzeczy. I coś tam żyje, a niby nie żyje, ale spokojnie, żadne potwory, nic z tych rzeczy. Właśnie takie science fiction. I to, co... No i właśnie, przez większą część gry jesteśmy sami, chodzimy, rozmawiamy przez radio, prawda, vibe Firewatcha się tutaj włącza dosyć mocno.
Właśnie miałem mówić, no.
Poruszamy się albo na piechotę, albo takim łazikiem. Z tego, co widzę, bo gdzieś tam widziałem jeszcze na YouTubie jakieś fragmenty nagrań, jest kilka zakończeń w grze, w sensie nasze wybory poprzez grę mają znaczenie.
Czyli to nie jest tylko odkrywanie historii, ale też decydowanie
w kluczowych momentach, tak? Tak. Oglądałem w kawałeczek dosłownie, jak sam skończyłem grę, to sobie odpaliłem zakończenie u Roka na jego kanale na YouTubie. No to było jakieś zupełnie inne. W sensie zupełnie inna rzecz. I gra jest relatywnie tania, bo można ją, w sensie cena premierowa była w okolicach 100 czy tam 130 zł, więc jest relatywnie tania. Zajmuje 6 godzin, 7 może, przejście całej... Tak. Przejście całej fabuły zajmuje 6-7 godzin, więc ja to zrobiłem na 2 posiady. I niestety nie rozumiem tak wysokich ocen, jakie się w tej tutaj pojawiają a propos tej gry, że to jest 80 tam punktów czy procent czy coś. Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, no to nie jest gra zła, bo jednak usiadłem i ją w 2 czy 3 posiady, w 2 czy 3 wieczory ją po prostu łyknąłem na raz. No niemal na raz. Natomiast jest to gra, i tutaj już mówię, dlaczego powiedziałem gwiazdka na podstawie Lema, jest to taki fanfic. Nie? Ta historia nie jest szczególnie górnolotna. W sensie to, co jest najbardziej fascynujące w prozie Lema, to jest to, że poza tym, że jest to science fiction, i to takie bardzo, bardzo retro, bardzo dla nas ciekawe, no bo właśnie chociażby napisane jeszcze przed, opowiada o eksploracji innych planet, kiedy jeszcze Lem to pisał, to jeszcze stopa ludzka nie stanęła na Księżycu nawet. Ale to, co jakby czytając Lema, zastanawiamy się jakby nad sensem ludzkości, nad tym, jak jest stosunek człowieka do maszyn, do właśnie eksploracji kosmosu i tak dalej. No a tu mamy po prostu jakiś tam fanfic, nie, który tam trzeba łyknąć i tyle. I ja to tak oceniam, więc niestety opowieść jest o klasę niżej niż u Lema. I to albo nawet o dwie klasy. Druga rzecz, no to jest po pierwsze widać niski budżet. Pomimo, że ta gra była robiona, znaczy ja o niej słyszę od 2 lat co najmniej, dosyć mocno, mam wrażenie, reklamowana na wszystkich tam targach, pokazach, to Invincible był, a tutaj widać po prostu, to teraz się będę wymądrzał, to wiem, bo się wypowiem. Znaczy, po pierwsze, ja nie widzę w grach błędów i bugów. chyba że dostanę nimi po ryju, nie? W sensie, jak
że się gra skraszuje do pulpitu.
Jak się gra skraszuje do pulpitu, jak się gdzieś zablokuje i nie mogę wyjść, to wtedy tego baga widzę, a zazwyczaj nie jestem osobą, która na to zwraca uwagę i ja po prostu bugów nie widzę, natomiast tutaj widzę. Nie? Typu, że nie wiem, jest robot, który się porusza nad ziemią, a nie po ziemi. W sensie jego nogi nie dotykają ziemi. Była też taka sytuacja, no bo tam w grze czujesz taki lekki niepokój, nie? No bo jesteś sam na obcej planecie.
Jest jakaś tajemnica. Jest,
tak, zbliżasz się do jakiejś bazy, nie wiesz, czy ta baza tam ktoś jest, czy tam niczego nie ma i nagle widzisz, jedzie łazik, nie? W twoją stronę. No to ja już, wiesz, cały zesrany, co tutaj, czemu ten łazik w moją stronę idzie, no ale jedzie i on się zatrzymuje, nie? I myślę, zaraz ktoś z niego wysiądzie, nie? Podchodzę, zajęło to pół godziny, podchodzę, skradam się jakoś tam do tego łazika i co się okazuje? Że ten łazik się w ten sposób zespawnował, on miał być dla mnie, nie? Bo bohaterka mówi o tym, widzę łazik, zaraz nim pojadę, nie? I gra spawnuje tego łazika, nie, że on się pojawia, jak ja nie patrzę, tylko że on jakby wjeżdża, nie?
Znaczy sam wjazd spoko, tylko zostało to miejsce. Zakomunikowane tak, że spodziewałem nie, się no czegoś
jakby,
innego.
Nie, nie, no to jakby no on tam według fabuły, on tam powinien stać, nie? Okay. Też a propos łazika, w pewnym momencie jest tak, że ty jeden łazik modyfikujesz, tam zmieniasz, doczepiasz jakąś część, wysiadasz z niego, zostawiasz go gdzieś daleko, idziesz na piechotę w miejsce B i patrzysz, że koło tego, że przy tym miejscu B też stoi łazik. Myślisz, no inny. Wsiadasz, a to jest właśnie ten zmodyfikowany przez ciebie. Nie? Gra ci zrespawnowała tego zmodyfikowanego przez ciebie, a nie innego, pomimo tego, że ten zostawiłeś gdzieś daleko. Bo potem oczywiście na kolejnych etapach misji też znajdujesz kolejne te łaziki i one już są niezmodyfikowane.
Znaczy jest więcej niż jeden.
Tak.
Okej. Okay.
Mhm. A gra ci nagle spawnuje tego jakby twojego zmodyfikowanego. No wiesz, jest trochę takich bugów, które wkurzają. Jest trochę takich, wiesz, szkolnych błędów designerskich. Typu, ja mam, gra ma spore problemy z, według mnie, spacingiem, z takim tempem. To znaczy, czasami mapy są za duże, znaczy mają problem ze skalą. Ja mam wrażenie, jakbym był w pewnym momencie tyci i poruszał się tuż nad, w sensie szedł tuż nad piaskiem, nie? Bo tekstury są rozmyte na podłodze, na ziemi, nie? Ten piasek. Że całość sprawia wrażenie takiego zbyt dużego. Wiesz, no jakby ustawienie, jak się projektuje level, ustawienie skali levelu, żebyś właśnie nie miał wrażenia, że jesteś albo ogromny, albo właśnie za mały, no to jest podstawa, nie? I tutaj są takie właśnie szkolne
rzeczy,
błędy.
Które wybijają cię z imersji troszeczkę.
Tak. I no i największy, myślę, problem jest taki, że tam nie ma zakończenia w tej grze. W sensie...
Mimo, że jest kilka.
Mimo, że... Tak. I moje zakończenie było takie, że Jasna wsiadła do lądownika i startuje napisy końcowe. I nie wiesz, czy żadnego komiksu...
Dokąd to naleci?
Żadnego komiksu nie ma, czy jej się udało, czy coś, czy... wiesz, takie... No ja nie mówię, że outro, ale jakiś... no bo w grze masz coś takiego, jak taki razem z twoimi działaniami się robi taki komiks, nie? Że możesz potem sobie prześledzić swoje decyzje. A tutaj nagle nie wiesz, czy ta decyzja, którą podjąłeś, to
czyli,
jest okej,
czyli rozumiem,
czy nie.
Że... Tak jakby... Przynajmniej w przypadku tego jednego autorzy postawili na otwarte zakończenie, ale twoim zdaniem ono jest zbyt otwarte. W sensie...
Nie,
za
w sensie...
Dużo
nie. Ono właśnie nie jest otwarte, nie? To jest takie, że jakby czekasz na konkluzję albo tego, że nie wiem, jej się udało, albo że się nie udało, albo przeżyła czy nie przeżyła. Nie, co się stało dalej? Bum, napisy. Nie? Okay. I z tego, co właśnie widziałem... zapis streama Roka, no to on miał to samo, nie? To jest takie wow.
Jakby... Znaczy, mając inne zakończenie, tak?
Tak. I czekasz, wiesz, i myślisz sobie napisy, okej, okay, no to będzie scena po napisach, ale nie ma, nie?
Okej. To także... ciekawe w takim razie, bo chciałem sprostować jeszcze to, co powiedziałeś, że tak dobre oceny zbiera, bo tutaj teraz patrzę sobie na Metacritic i redakcje i media nie były aż tak przychylne. To jest na ten moment...
Ja gdzieś widziałem jakieś 80 chyba.
No to właśnie chcę ci powiedzieć. 32 oceny zebrane przez krytyków, to jest 71 punktów.
No.
To się świeci na żółto, ale za to od graczy 40 userów, to jest aż 9,1.
No właśnie. I tego to ja nie rozumiem.
Skąd takie wysokie oceny graczy?
W sensie dla mnie, znaczy, no plus jest tego
pytanie, taki, ilu graczy skończyło? Może po achievementach musiałbyś zobaczyć.
To achievement mój na koniec 90, ten akurat moje zakończenie, to był to z diamencikiem, czyli mniej niż 10%.
Mniej niż 10%. Mhm. To też może mówić dużo, a może
ale
nie
to też, no
nic,
grałem akurat... w zasadzie, nie wiem, 2 dni po premierze, no więc jakby...
Przyjęło się niestety albo tak. Stety, że gry kończą w zależności od gry i od gatunku. Między 10 a 30% graczy w ogóle kończy gry. Może ci gracze, którzy wystawiali wysokie
tak,
ceny.
Tak, ale no dla mnie to początek. Jest taka gra, wiesz, 6 na 10, 6,5.
Okay.
Może, no trochę trzeba by nad pacingiem popracować, bo jest właśnie całe momenty, kiedy właśnie nie masz tego dialogu przez radio i po prostu idziesz, jest cisza i nie wiesz. Jest absolutnie wkurzająca muzyka. Nie, tam eksploruję bazę i po prostu miałem w słuchawkach jakieś 3 dźwięki. Nie wiem, czy się coś zawiesiło, czy coś. Ale nie, no chyba taka muzyka i myślę sobie, dobra, kończę tą eksplorację bazy, bo zaraz się wścieknę. Także, no, jakby jak na grę wydaną przez 11 Bit Studios, będącą na podstawie Stanisława Lema ponad 2 lata w produkcji, no to słabo.
Okej. Okay. No, siłą rzeczy, nie każda produkcja będzie tą pretendencką do miana gry roku. Szkoda, że w wypadku Invincible w twoim odczuciu raczej nie będzie.
Ale na poczet tego... bo nie pochwaliłem jednej rzeczy, bo się skupiłem na negatywach. Design, ten retrofuturyzm tam jest, świetnie to wygląda.
Oni to chyba w ogóle nazywają Atom Punk.
Czy nie Atom? Wiem, no może gra. Tak, może tak. No
ale tak, umówmy się, mi też
pojazdy,
dużo bardziej
komputery,
w głowie rezonuje retrofuturyzm.
Także, no design jest rewelacyjny, no także szkoda, no że to nie zostało pociągnięte dalej.
Zobaczymy, czy coś w takim razie z tym nowym IP będzie jeszcze robione, czy Star Wars Industries uraczy nas dwójką, czy może wzorem Mass Effecta dopiszą zakończenia bardziej klarowne.
Może wersja reżyserska będzie miała outro.
No, na ten moment Piotr, jak słyszycie, jest okej, okay, ale nie do końca ukontentowany.
Tak jak gdyby to nie była polska gra wydana przez 11 Bit Studios, czyli jedną z moich ulubionych firm, no to w ogóle, no ja ją dlatego kupiłem, nie? W sensie jakby z innego powodu bym w nią nie grał. I jasne. Ten Lem to też trochę nadwyrost. Nie, jakby.
Czyli widzisz, no można być Tajonem i wziąć Robocopa i wycisnąć z niego 120%, a można być Invincible i tak jak
powiedz, i z Lema nie wycisnąć.
Lemonkę co najwyżej. No dobrze, zbliżamy się chyba ku końcowi dzisiejszego nagrania, tak patrzę po czasie odcinka. Masz coś jeszcze do dodania na sam koniec? Chciałbyś się czymś podzielić? Poza tym, że czekamy na cały czas zwiastun GTA 6?
No,
znaczy, w sensie w przeciągu godziny nagranie się nie zmieniło, nadal czekamy, tak?
Wiesz co, no ja to jakby mniej, znaczy jara mnie ta branża,
jak
to branżę jara, nie? Natomiast to, czy ja zobaczę ten trailer GTA 6 w grudniu czy w styczniu, jakby... Whatever,
musimy sobie na następnym odcinku pogadać o naszych... pamiętam, że jedne z moich pierwszych kroków w multi, ja w multi GTA 5 bardzo mało grałem, to były właśnie z tobą, jak zostały wprowadzone napady. Pierwszy napad na jakąś tam stację benzynową to robiliśmy jeszcze na Xbox Live.
Na Xboxie 360
Na Xboxie 360. Przez Xbox Live to były jakieś tam stacja benzynowa czy jakieś gówno, za przeproszeniem, takie malutkie. To we dwóch żeśmy to robili, to pamiętam. No ale to może zostawmy sobie takie wspominki na kolejny odcinek, albo na odcinek z gościem, jak już ten faktyczny zwiastun GTA 6 będzie do obejrzenia i przeanalizowania. No i faktycznie to chyba wszystko na dzisiaj.
Ile miałeś lat, kiedy pierwszy raz zagrałeś w GTA 5?
GTA 5 czy GTA w ogóle?
GTA 5.
No w tym roku, w którym wyszło, czyli w 2013.
Nie, ale czyli... to chodzi o to, że tak gościa musimy zapytać. Co miałeś na sobie, kiedy grałeś pierwszy raz tak. GTA 5?
Jak wyglądałeś wtedy, a jak wyglądasz teraz? To jest taki popularny ruch na Twitterze. Ja nawet sam dorzuciłem swoje zdjęcia. Jak wyglądałem przy premierze GTA 5 i jak wyglądam dzisiaj? No ale dobrze, to zostawmy sobie takie dywagacje i opowieści na kolejny, jeden z kolejnych odcinków. A na dzisiaj, drodzy widzowie, słuchacze, to wszystko. Tak mi się
jak
wydaje.
Najbardziej.
Dziękujemy za to, że dotrwaliście do tego momentu. Myślę, że no tutaj... Nie będzie dużym zaskoczeniem, jak poproszę was o hashtag GTA 6. Zostawcie w komentarzach, zostawcie też lajka, zostawcie subika, jeśli jeszcze tego nie robicie. Albo followka na Spotify, możecie nas ocenić też na Spotify'u. Zresztą na podcastowych aplikacjach także. I co? Jak dobrze pójdzie, to słyszymy się 29 listopada, czyli na sam koniec miesiąca. To byli Zgrajcy, wasz co dwutygodniowy, ukazujący się o 20.
W środę,
czyli audycja radiowa. Tak, właśnie w środę, to ważne. Mówił dla Państwa Piotr Czychowski, dziękuję. I
Piotr Wasiak, dziękujemy bardzo. Pa, pa.
Dobrze. Cześć.